Chcę zacytować ostatni dramat, czyli tegoroczny, pana Tomasza. Proszę posłuchać, bo on bardzo dobrze pasuje do naszego spotkania. Już dosłownie za chwilę w naszej środkowo-europejskiej szkole odbędą się kolejne ćwiczenia panelowe. Musimy przetrwać, prowadząc ciekawe rozmowy. Taką już mamy w Europie tradycję. Panie Tomaszu, proszę.
Dziękuję bardzo. Ja do Stefana Kisielewskiego najpierw bym się odwołał, którego miałem przyjemność to się dobrze znać. Rzeczywiście to jest bardzo ciekawy taki kolaż, montaż tych klasyków, fragmentów tego dzieła. Chciałem tylko o nim dwa słowa powiedzieć, że on był takim w opinii społecznej z jednej strony był bardzo poważnym człowiekiem, rzeczywiście tak jak to się mówi, chorym na Polskę, a z drugiej strony był takim cyganem troszkę i tak też troszkę pozorny. Ale prawda była taka, że on do godziny 14 w ogóle nie wychodził z domu, tylko pisał, a potem ewentualnie prowadził życie towarzyskie. I jest też prawdą, że w tym dzienniku, to zresztą zabrzmiało też, jest taki ton gorzki. To jest ton nie tylko z powodów politycznych, ale Stefan Kisielewski miał ambicje literackie i przede wszystkim uważam się za pisarza, zresztą jest autorem takiej bardzo ciekawej powieści Sprzysiężenie, wydanej zaraz po wojnie, gdzie miał jakieś trudności z Tygodnikiem Powszechnym. W związku z tym, bo to była taka na owe czasy obyczajowo śmiała bardzo powieść. I on miał te ambicje literackie i właściwie czuł się, wydawało się, że jest takim faworytem środowiska takiego, jakichś takich najbardziej ciekawych kręgów opiniotwórczych. Miał ogromne sukcesy publiczne, na spotkania z nim przychodziły setki ludzi. Powiedział mi kiedyś, że on się przed każdym spotkaniem denerwuje, mimo ogromnej rutyny, a jednocześnie czuł się niespełniony jako pisarz, jako powieściopisarz. I to jest też taka prawda, która w tych dziennikach przebija. Teraz jeżeli chodzi o temat naszych spotkań, o komedię, ja tutaj właśnie zastanawiałem się i też z panem Wojciechem rozmawiałem na ten temat, bo tak, że tak powiem, pozwolę sobie na kilka ogólników. Wydaje mi się, że komedia jest najtrudniejszym w ogóle rodzajem scenicznym, że znacznie łatwiej jest kogoś wzruszyć, przestraszyć, niż rozśmieszyć, to jeszcze rozśmieszyć w jakiś taki sposób, żeby coś z tego wynikało, żeby to nie był wygłup. I wydaje mi się, że historia, tutaj zostałem o historię zapytany, najmniej się do komedii nadaje. Te pojęcia dla mnie w każdym razie się ze sobą nie rymują. Po pierwsze dlatego, że historia jest albo państwowotwórcza, jakaś taka pozytywna, może też być ośmieszona tego typu patrzenie na historię, albo jest po prostu tragiczna. To komedia charakterów właśnie nie bardzo znajduje zastosowanie w historii. No, komedia Molierowska obywa się w ogóle bez historii, taka klasyczna komedia. Zwróćcie Państwo uwagę, że tam nie ma ani właściwie władzy, ani nie ma śmierci, ani nie ma jakichś kontrastów socjalnych, są tylko charaktery. Ale to jakby z historią, a historia jest taką, można powiedzieć, polityką, która odchodzi w przeszłość, to nie bardzo się sprawdza, niewiele to ma wspólnego. Poza tym wydaje mi się, że komedia żywi się dniem dzisiejszym, żywi się tym kontekstem takim, który szalenie szybko się zmienia. No wyobraźmy sobie, że teraz, że powstaje za 10 lat komedia, która ma za przedmiot nasze współczesne w tej chwili takie te zawirowania polityczne. Przecież to będzie niezrozumiałe dla nowego pokolenia, albo będzie przyjmowane jako taki humor pure nonsensowy. Ja przypominam sobie jednak, właśnie przecząc sobie, jak widziałem w Zakopanem takie przedstawienie w Teatrze Dziuka, gdzie były zestawione stoły i to miało właśnie wyobrażać taki wagon. I w tym wagonie
odbywały się różne takie właśnie drobne sceny. Był tam tajniak, który bez przerwy wszystkich legitymował, odchylając klapę marynarki. Była jakaś taka handlara mięsem. Właśnie nie bardzo było wiadomo, czy to jest komuna, czy to jest okupacja. I ludzie się z tego strasznie śmieli. Ja w ostatniej rzeczywistości absolutnie absurdalnej. A ta widownia tak na oko składała się z młodych, dobrze sytuowanych ludzi, jakichś takich początkujących biznesmenów, bo to był początek już po przełomie. I im się to podobało. Natomiast co oni z tego, że tak powiem, zrozumieli, jak to się ma do tej rzeczywistej sytuacji, która była, to już jest trudno powiedzieć. Także wydaje mi się, że historia z komedią nie bardzo idą w parze. Historia jest albo tragiczna, albo wzniosła, a jeżeli komedia z historii, powiedzmy z tych przypar narodowych, to w tym właśnie były takie próbki, no to jest raczej ironia, to jest raczej szyderstwo. Tutaj też rozmawialiśmy o filmach Munka, zresztą dowiedziałem się niedawno, że Munk odrzucił scenariusz Kanału, że Kanał dla niego wydał mu się zbyt patetyczny, no nie będący w jego temperamencie. Ale czy to są komedie? No to jest jakaś refleksja nad historią. I tak jak mówię, szyderstwo, ironia, a nie komedia, tak jak ja rozumiem komedia, która jest czymś radosnym w zasadzie, która pokazuje życie jako coś pięknego, które zasługującego na jakieś zastanowienia, ale nigdy nie jest historią. Historia ludzi albo wami, albo wynosi. Mnie się historia z komedią nie kojarzy.
Teraz jest dobry moment, żeby, bo to jest komedia, że to nie działa to nagłośnienie. To też jest komedia, bo my o poważnych sprawach mówimy, a tam nam coś brzęczy. W związku z tym na tę okoliczność mam... Wyspiański był dla mnie strasznie komediowy, więc to brzęczenie mi nasunęło... Mam wyzwolenie tutaj przy sobie. Panie Tomaszu, proszę Państwa, posłuchajcie. Ten las pnączów, przez który przedrzeć się nie może gromada podróżników. To także u Pana, bo Pańska sztuka nazywa się Przez las. Tak, odpisuje Pan z Wyspiańskiego. Tworzący ten oczeret, gąszcz i gęsty szuwar na stawiskach, kiedy nocą świecą fosforycznie nenufary, wonią duszące i rysy wątłe się chwieją. Piękne. A kiedy pada żabi skrzek, i to mi właśnie się skojarzyło teraz, dlatego to cytuję. Żabi skrzek i wieczorami żabi rozbrzmiewa rechot. I chyba w tym momencie zrezygnujmy z mikrofonów.
Natomiast ja chciałem Pana zapytać, bo pierwsza sztuka, którą pewnie Państwo pamiętacie, która zawsze wszystkie utwory Pana Tomasza są takie doskonale komponowane w ten moment historyczny. Zresztą teraz piszę książkę o kawałku swojej historii. Tutaj ona, powiedzmy, gdzieś się plasuje między tutaj Rzeszowem a Tarnowem.
To są korzenie Pana Tomasza. Ale chcę powiedzieć, że w tych zegarach też jest kawałek takiej historii, no powiedzmy, dlatego sobie chyba z nas drwi, że zdrajcy, ludzie występni nagle zaczynają odgrywać jakąś rolę. I my, jako Polacy, będący strasznie serio, nie możemy sobie z tym poradzić, bo oczywiście najchętniej byśmy zdrajców od razu załatwili. Najlepiej, jeżeli mamy na nich jakiś kwit, coś im udowodnili i do przodu z ułańską fantazją. To a propos zegarów, ale nie o to chciałem pytać, bo są w Pańskiej twórczości takie utwory, na przykład próba podjęcia tematu emigracji, bo to też jest historia, nie taka historia zamierzchła, tylko to się nazywało bodajże Sławek i Sławka, czyli tak tu Pan przepisywał z Wyspiańskiego, a teraz Pan inspirował się Mrożkiem.
Czy Sławek Mrożek, tak.
Tak, no to właśnie stąd tytuł jest, tak, tak. Proszę mi powiedzieć, jak Pan spojrzy na ten, bo to jesteśmy w Tarnowie, tu jest zagłębie imigracyjne w ogóle. Jak Pan ten problem widzi?
No, Ja jeszcze chciałem jeszcze dodać, dlaczego ta komedia jest taka trudna. Dlatego, że i ten w ogóle taki teatr polityczny, dlatego, że kiedyś on był jedyną właściwie możliwością, żeby coś powiedzieć, a teraz ten teatr jest wykonywany bezpośrednio przez polityków. Prawda? No, mamy nieustanny kabaret i uważam, że politycy nawet wczuwają się w te role, nawet kreują pewne role, piszą sobie te teksty i zastanawiając się nad tym, jak mają wystąpić, przygotowują się do tego, takimi środkami właściwie aktorskimi się posługują, coś udają i w związku z tym jakby co teatr tu może więcej wnieść, kiedy mamy tysiące jakichś tych powiedzeń niesamowicie śmiesznych, głupich, zewsząd płynących. To jest też wielka konkurencja, prawda? I to jest prawdziwe, prawda? To nie jest wymyślone, tylko to naprawdę spontanicznie płynie. Natomiast emigracja, no to znowu jest bardzo poważna sprawa. Ja jestem, uważam się za publicystę i też wielokrotnie pisywałem na tematy emigracyjne z takim dyskomfortem. To znaczy wielu moich przyjaciół wyjechało, część wróciła, ale ja bardzo nad tym bolałem. Wydawało mi się zawsze, że to jest taka klęska Polski, emigracja, taka choroba polska właściwie. I właściwie zawsze jest powód do emigracji. Jak jest dobrze, to wtedy no właściwie nie trzeba koniecznie tu zostawać, wszyscy sobie dają radę, można wyjechać spokojnie. Jak jest źle, no to się ucieka. To też jest zrozumiałe, każdy to swoje życie ma jedno i chce go jakoś właściwie, że tak powiem, zrealizować.
Z pożytkiem.
Czyli, z pożytkiem, czyli właściwie jest w Polsce taki syndrom emigracyjny. Moim zdaniem Polacy są narodem emigrantów, bardzo szybko się wynaradawiają, cokolwiek by się mówiło o tych zespołach ludowych, Kiełbasie na Greenpointzie i tak dalej. I tu się okazuje, że te hasła, które tu pobrzmiewały, są szalenie nieskuteczne. Wydaje mi się, że właśnie ten patriotyzm Polski wyraża się w tych sloganach, on nie jest pogłębiony, a w gruncie rzeczy jest takim zaklinaniem pokusy, żeby właśnie się od tej Polski jak najdalej uciec.
Oczywiście to miałem na myśli, że jeżeli się załatwiamy bezpośrednio i nawzajem, to nie ma komedii, bo to jest tragedia i ona się w zasadzie na krótki dystans. Tak. Jest jeszcze jeden temat, bardzo ulubiony mój dramat. I to proszę uwaga, bo to za chwilę czeka nas konsumpcja. Śniadanie do łóżka, że to jest sztuka o wymianie partnerów erotycznych, którą to zamianę organizuje historia. Ja przy okazji przybliżam twórczość pana Tomasza, ale równocześnie chcę wrzucić parę tematów, że to nie jest tak koniecznie z tą historią na poważnie, bo to i takie, od takiej strony trzeba patrzeć. Zresztą dwa słowa o śniadaniu do łóżka.
Ja. No tak, to jest taka historia takiego pensjonatu. Takie pensjonaty, może Państwa urodzeni wcześniej pamiętają, były takie pensjonaty, powiedzmy, za żółtymi firankami. No, w Zakopanem na przykład było kilka takich, do których wstęp mieli no, wyżsi funkcjonariusze partyjni, powiedzmy wojsko tam, no, to były zamknięte. To na ogół były eleganckie przedwojenne wille. Ich było dosyć sporo. No i ta sztuka była robiona w telewizji, była też przez radio. No tam rzecz polega na tym, że tam przyjeżdżają takie dwie pary. Jest taka para przedwojenna, czyli taki elegancki młody człowiek ze swoją żoną czy tam partnerką, też taką przedwojenną damą. To są ludzie z wyższych sfer. I również przyjeżdża druga para i to są ci zwycięzcy, ci ludzie, ci właściciele PRL-u. Jest taki właśnie działacz partyjny i jego żona taka demagogiczna komunistka i tam następuje wymiana po prostu. Gdyby nie historia, to nigdy ta nazwijmy ją komunistka, ona się nazywa tam Róża właśnie,
no właśnie
nomen omen, nigdy by nie spotkała tego eleganckiego właśnie młodego człowieka, takiego przedwojennego panicza. To był dla niej niedostępny taki symbol seksu i tak samo ten właśnie taki toporny troszkę funkcjonariusz partyjny nie miałby szans wobec tej takiej wyrafinowanej damy z wyższych sfer. No i to jest taka sytuacja komediowa, ale to jest poważne właśnie, tak? Rzeczywiście było we wszystkich rewolucjach zawsze zwycięzcy biorą te kobiety, prawda?
No tylko, że my nie chcemy tego opowiadać w ogóle. No nie chcemy opowiadać historii, bo jeszcze można by poszukać, co jest śmieszne. Nowaczyński jest śmieszny z Fryderykiem Wielkim. No, powinna być historia o na przykład Katarzynie Wielkiej i Stanisławie Poniatowskim.
No jest sztuka Hena na temat ich spotkania po latach. Tak, nie pamiętam, jak się nazywa. Tak, tak.
A nikt tego nie gra.
Nie, to było grane w Warszawie. Nawet Gogolewski grał, bodajże Stanisława.
A Katarzynę?
Andrzej Czówna chyba.
To tak, dobra para.
Tak, tak.
Też taka właściwie dobrana.